dalej.
Super, że jesteś. Śliczne dzięki za wszystkie komentarze pod ostatnim odcinkiem o sadzie AB. A także ogromne podziękowania dla wszystkich tych, którzy zdecydowali się dołączyć do mnie na drugim kanale, do którego link znajdziesz pod tym filmem. Dzisiaj przenosimy się na Kostarykę. Zrobię co w mojej mocy, by nie zmaścić tych hiszpańsko brzmiących imion i nazwisk, ale perfekcji obiecać nie mogę. Beltrán Dalai Cortés Carvajal na świat przyszedł 21 listopada 1908 roku w Santa Barbara, w dystrykcie Heredia na Kostaryce. Niestety, materiałów źródłowych jest niewiele, ale wiadomo, że Beltrán był farmerem. Wiadomo też, że chłopiec był najmłodszym potomkiem i liczył sobie aż 17 sióstr i braci. Trzeba przyznać, że Amelia Carvajal i Rosendo Cortés Madrigal, rodzice dzieciaków, bardzo mieli się ku sobie. Wiadomo, w 1908 roku nikt o 500+ nie słyszał, więc to musiała być miłość. Albo potrzeba rąk do pracy na farmie. Mały Bel do nauki chyba się nie rwał, bo ukończył jedynie kilka klas podstawówki, po czym zajął się pracą na roli. Ale przypominam, że inne czasy, jeść coś trzeba było, więc raczej na to pole poszedł z potrzeby, a nie niechęci do nauki. Młodzieńcze lata przyniosły chłopcu bliznę na głowie i pogruchotaną rękę. Gdy pewnego dnia wybrał się na targ Heredia, na chłopca spadły drzwi. Popękane czy też połamane prawe ramię źle się zrosło, bo i źle zostało poskładane. W efekcie tak spartaczonej roboty Bel musiał poddać się operacji. Serii zabiegów podjęło się dwóch lekarzy, o których trochę ci opowiem. Ricardo Moreno Canas urodził się 8 maja 1890 roku w San Jose. Chłopiec był jednym z 11 dzieci Inocente Moreno Quesada i Clary Canas Alcaraz. Mimo tego, że miał 5 braci, poświęcał na naukę całkiem sporo czasu. Najpierw ukończył Colegio Seminario, a następnie Liceo de Costa Rica, w którym to zdobył dyplom w naukach humanistycznych. Lubił grać w piłkę i biegać. To bieganie skutkowało jego udziałem w pierwszym maratonie kostarykańskim w 1910 roku. Muszę dodać, że w biegu tym zdobył Puchar Republiki. Ponieważ młody mężczyzna marzył o zostaniu lekarzem, otrzymał stypendium w Szwajcarii, gdzie udał się na Uniwersytet Genewski studiować medycynę. Niestety, stypendium Ricardo zostało wycofane dość szybko. Od tego czasu opłacał studia przy pomocy pożyczek od spokrewnionej z rodziną Juli Alvarez de Rojas. 23 marca 1912 roku skończył swoje nauki, zdobywając dyplom nauk medycznych. A 3 lata później, w listopadzie, otrzymał dyplom lekarza medycyny. Na praktyki przydzielono go do kliniki chirurgii w szpitalu kantonu w Genewie. Następnie wyjechał do Paryża, gdzie dołączył do chirurgów z oddziałów ratunkowych. Mówię o karetkach. Ponadto został stażystą w paryskim szpitalu Brousset. Staż ten był dla niego szczególnie ważny, bo pozwalał mu na operowanie rannych w walkach żołnierzy. Poważnie rannych, należy dodać. Francuzi byli tak zadowoleni z pracy Ricardo, że tuż po pierwszej bitce globusowej przyznali mu Order Narodowy Legii Honorowej. Z medalem w kieszeni powrócił na Kostarykę, gdzie 21 czerwca 1919 roku dołączył do Stowarzyszenia Medycznego i został lekarzem w szpitalu San Juan de Dios. Jako specjalizację wybrał sobie traumę ortopedyczną. W 1923 roku został asystentem chirurgicznym, a 2 lata później objął stanowisko przewodniczącego katedry medycznej. Po kolejnych 11 latach, w 1936 roku, został ordynatorem na chirurgii. Do tego czasu Ricardo był dosłownie gwiazdą chirurgii krajowej. Jako pierwszy lekarz na Kostaryce otworzył klatkę piersiową delikwenta, zwanego Gonzalo Madrid Rojas, z której to usunął pocisk zablokowany w osierdziu. To wszystko rzecz jasna przy bijącym serduchu pacjenta, więc łatwo ogarnąć, skąd sława pana doktora. Poza medycyną Ricardo Moreno interesował się jeszcze polityką. Te zainteresowania 12 czerwca 1928 roku zaprowadziły go do stworzenia Ligia Civica. Ligia Civica za cel obrała sobie działania w interesie społecznym, a jej członkowie walczyli o dobro zwykłych obywateli. Walczyli skutecznie, należy dodać. Jako przykład ich działań podam Ci powstanie Narodowego Serwisu Elektrycznego. Prawo tworzące ową organizację weszło w życie ledwie miesiąc po powstaniu Ligi, 31 lipca. To się nazywa działanie na rzecz obywatela. Owszem, sam problem prądu pozostał aktywny aż do lat 40., ale prawo po stronie ludu już było. Później Ricardo startował w wyborach, dołączył rzecz jasna do partii, w jego przypadku do Partii Narodowej. Został wybrany do rządu na dwie kadencje. Podczas kampanii do drugiej kadencji ktoś postrzelił 14-latka. Oczywiście doktor pospieszył na ratunek i osobiście operował nastolatka. Wróżono mu fotel prezydencki po ukończeniu drugiej kadencji, ale do tego wrócimy później. Drugim lekarzem operującym Beltrana był Carlos Manuel Ekandi Lachman. Rodzicami Carlosa byli José Antonio Ekandi González i Margarita Lachman Corazo. Synuś przyszedł na świat w San José na Kostaryce, a miało to miejsce 20 października 1900 roku. Medycynę ukończył na Yale University w New Haven w stanie Connecticut, mając 25 lat. Zaraz po tym powrócił do rodzimego kraju i dołączył do katedry medycznej University of Costa Rica. W 1926 roku przyjął rolę stażysty w szpitalu San Juan de Dios, a pod koniec 1927 został asystentem wspomnianego już wcześniej doktora Moreno. Jak i Ricardo, zajmował się chirurgią i ortopedią. W czasie, gdy jego kumpla awansowano na ordynatora, 25 sierpnia 1936, Carlos przejął zarządzanie w placówce generalnej doktora Carlosa Durana. Tak samo jak jego przełożony, rozpoczął działania polityczne i pomiędzy 1932 a 1936 rokiem urzędował w Kongresie Kostaryki. Wróćmy teraz do postaci głównej Beltrana. W 1928 roku młody mężczyzna przeszedł serię aż 3 operacji, by przywrócić sprawność w ręce. 1 czerwca tegoż roku przeszedł zabieg drutowania kości ramiennej. Następna operacja miała miejsce 23 lipca. Została przeprowadzona przez doktora Lachmana. Kolejna przeprowadzona przez doktora Moreno odbyła się 3 sierpnia. W 1929 roku mężczyznę czekało kolejne pójście pod nóż. Tym razem 2 sierpnia dr Canas założył metalowe płytki, by ustabilizować ramię Beltrana. Nic z tego. 4 kwietnia 1932 roku po raz kolejny operowano mężczyznę. Płytki z ramienia zostały usunięte. Do tego czasu 2 doktorów postawiło też diagnozę. Niegojące się pęknięcia kości ramiennej spowodowane najwidoczniej przez kiłę, którą ów pacjent miał, a o której jakoś wcześniej ewidentnie zapomnieli nawet wspomnieć. Zabiegi pozostawiły go z ręką krótszą o 10 cm i z poważną niepełnosprawnością. Mimo operacji i problemów z ręką, Bell został przyjęty do pracy w policji. Po co komu sprawny policjant, wiadomo. Przełożeni w San Rafael de Heredia dokoptowali oficerowi Cortesowi partnera, który chyba nadepnął naszemu dzisiejszemu antybohaterowi na odcisk, bo 28 lipca 1934 roku po oficerze zwanym Benjamin Harita Ramirez została jedynie odznaka. Bell ubił go podczas wspólnej służby. Korupcja mniejsza niż w Polsce, a i wesołe, nadgorliwe ciągnięcie za cyngiel nagradzane nie było. Beltran za zabójstwo partnera otrzymał 5 lat, po czym zesłano go do kicia na wyspie San Lucas. Całego czasu jednak nie odsiedział. Ale znów nie chodzi o koperty pod stołem, a o uczciwą pracę. Mężczyzna część swojego wyroku po prostu odpracował fizycznie. Po opuszczeniu więzienia San Lucas bez problemu zdobył pracę. W domu wariatów. Chappie Asylum było pewnie gorsze niż niejedno więzienie, ponieważ Beltran szybciutko się stamtąd zawinął. Od pewnej pracy w ośrodku dla umysłowo chorych wybrał niepewność dnia codziennego, sprzedając to i owo na ulicach miasta. W 1938 roku Beltran mieszkał z mamą i trzema siostrami właśnie we wspomnianym wcześniej Santa Barbara. Przez cały ten czas nie zapominał jednak o nieudanych operacjach. Przy czym hasło "nie zapominał" to niedomówienie. Myślenie o zabiegach, jak i o dwójce lekarzy, którzy operowali go wielokrotnie, przerodziło się u niego w czystą obsesję. Konsultował sprawę z innymi lekarzami, z których przynajmniej jeden powiedział mu, że wszystko, przez co przeszedł odnośnie złamanej kości ramiennej, to wina poprzednich lekarzy. Ponadto, nie wiem czy z własnej inicjatywy, czy też ktoś coś mu doradził, ale Beltran udał się w wyżej wymienionej sprawie do prawnika. Prawnik z kolei przekonał go, że dr Moreno powinien zapłacić odszkodowanie. Skoro wszystkie operacje, ból i rekonwalescencja to wina lekarzy, to odszkodowanie za wszystko, co Bell przeszedł przez te kilka lat, powinno być wyrównane. W gotówce rzecz jasna. Co więcej, według dzisiejszego antybohatera, odwiedził on szpital także w sprawie bolącej go nogi. Podczas tej wizyty dr Moreno miał, korzystając z wizyty właśnie, pobrać z jego zdrowego ramienia kawałek kości, by przeszczepić go innemu, zagranicznemu pacjentowi. No tego już było za wiele i Beltran jął zastraszać lekarzy, grożąc im śmiercią. Amelia, pamiętasz, matka, przejęła się nie na żarty i zaczęła szukać dla syna pomocy. Tyle, że nie w innym szpitalu leczącym złamania czy pęknięcia, a we wspomnianym wcześniej Chappie Asylum, z pracy, w którym Bell uciekł. Nie z nim te numery. Znając policjantów i kryminalistów, od jednego z policjantów kupił broń. O 19.30 23 sierpnia 1938 roku zapukał do drzwi gabinetu doktora Ricardo Moreno Canasa. Drzwi otworzyła służąca. Beltran ominął kobietę i wbiegł do pokoju dziennego, w którym Ricardo czytał gazetę. Nie siląc się na żadne dyskusje, strzelił do chirurga 3 razy, po czym zbiegł z miejsca przestępstwa. Nie chodziło o to, by umknąć sprawiedliwości. Po prostu upewnił się, że zdąży załatwić sprawę z drugim chirurgiem, zanim capnie go policja. Po drodze do doktora Carlosa Manuela Lachmana pytał napotkanych ludzi o dom lekarza. Chałupę, a raczej haciendę, odnalazł, po czym poprzednia sytuacja się powtórzyła. Zapukał, drzwi otworzył mu odźwierny, jednak Carlos właśnie wychodził. Wieści o zastrzeleniu jego kumpla z sali operacyjnej zdążyły już dotrzeć do radia, więc Carlos pędził na miejsce zbrodni. Przynajmniej taki miał zamiar. Nie zdążył. Beltran oddał do niego 2 strzały. Strzelanina miała miejsce w bramie i jedna z kul, zamiast dotrzeć do celu, trafiła w drzwi. Po zastrzeleniu doktora Lachmana Bell rzucił się do ucieczki. Nie wiem, jaki miał plan, ale zawzięcie starał się umknąć. Po drodze pozbawił jeszcze życia Kanadyjczyka Arthura Maynarda, a także poważnie ranił 2 osoby. Pierwszą z nich był Eheriko Vargas Lloria, drugim Rodolfo Quiros Quiros. I tutaj w źródłach jest jakiś bajzel, bo lekarzami zajął się w sierpniu 1938 roku, a wyrok dostał w czerwcu tegoż samego roku, dwa miesiące wcześniej. Jeżeli ktoś zna prawidłową datę, to proszę wpisać w komentarzu, przypnę, byśmy wszyscy mogli się dowiedzieć. Pogrzeb obydwu lekarzy odbył się dnia następnego w Catedral Metropolitana w San Jose. Poza tak zwanymi szarymi obywatelami na uroczystości pojawiło się wiele postaci rządowych. A wyrok? Beltran otrzymał bliżej nieokreślony wyrok w sensie długości. Skazano go, rzecz jasna, na San Lucas Island. Mężczyzna był swego rodzaju ciekawostką i chyba przyciągał turystów, bo Leon Cortes Castro, prezydent, zarządził wybudowanie dla Bela specjalnej celi 2x2 metry, by mógł on przyjmować gości. Przez kolejne kilka lat do tej właśnie celi zwożono turystów z Punta Arenas, które jest zarówno miastem, prowincją, jak i kantonem o tej samej nazwie, by mogli oglądać go, jak nie przymierzając, małpę w zoo. Jego nazwisko trafiło też na karty książki José Leona Sancheza, La Isla de los Hombres Solos, Wyspa Samotnych Mężczyzn. Muszę tutaj nadmienić, że José Leon Sanchez też był skazańcem na San Lucas Island. Mało tego, jest uznawany za jednego z najbardziej prominentnych pisarzy kostarykańskich. A to, co przeszedł i jaka tragedia go spotkała w czasach tego więzienia, właśnie zasługuje na osobny odcinek. Wracając do samego Beltrana. Kolejny prezydent Kostaryki, Otilio Ulate Blanco, zarządził koniec małpich wizyt, tym samym przeniesienie skazańca do populacji generalnej. Jeżeli ktoś chce go oglądać, to od teraz będzie też oglądał całą resztę osadzonych. Ostatni już prezydent w dzisiejszej opowieści, José Figueres, podpisał zmianę legislacyjną, mówiącą o maksymalnym czasie odsiadki. Określono ją na 30 lat pozbawienia wolności. Ponieważ w owym czasie Beltran siedział już 32 lata, został zwolniony w trybie natychmiastowym. Nie ożenił się, a i o dzieciach nic nie wiadomo. Zamieszkał z siostrą w Santa Barbara. Tam też zmarł 11 czerwca 1984 roku na raka prostaty. W 2009 roku Andres Heidenreich, kostarykański producent filmowy, nakręcił The Lost Region, który to ma ukazywać inne podejście do śmierci doktora Ricardo Moreno. Z dzisiejszej, jak dla mnie, ciekawej opowieści to już wszystko. W tej chwili na YouTube widzisz komentarze z poprzednich odcinków. Tylko dwie osoby z publiczną subskrypcją powiedziały, jaki odcinek lubią najbardziej i dlaczego. I w związku z tym losowanie nie ma sensu, oczywiście. Proszę o kontakt mailowy od Joanna Joanna oraz od Sebastiana Strzelczyka. Przypominam też Joannie D., którą wylosowałam za pierwszym razem, by także zgłosiłaś się po kod do Empiku. Wszystkim innym przypominam, żeby wziąć udział w losowaniu, a zostało jeszcze 7 kodów, należy mieć publiczną subskrypcję kanału i należy to sprawdzić w swoich ustawieniach subskrypcji, napisać komentarz pod odcinkiem, który z poprzednich epizodów najbardziej Ci się podobał i dlaczego. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że chciałaś spędzić ten czas ze mną. Dzięki za suby, dzięki za łapki. No i jak zwykle podziękowania dla moich ukochanych dwóch magicznych osób wspierających kanał, czyli Ani M i Gennaro. Wszelkie potrzebne linki, jak i kontakt do mnie znajduje się w opisie pod filmem. A tymczasem dobranoc.